To jest wykład otwarty w Radiu RMF24.
To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Na początek, jak zawsze, garść informacji. Statystyki są w tej kwestii bardzo jednoznaczne. Niemal na całym świecie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Różnica ta wynosi średnio 7 lat, a w niektórych krajach nawet więcej. Naukowcy wskazują, że przyczyn tego zjawiska może być wiele. Od biologii i genetyki, przez hormony, funkcjonowanie układu odpornościowego, aż po styl życia i czynniki społeczne. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn i czy ta różnica wynika bardziej z biologii, czy z naszych wyborów, stylu życia. A moim i waszym gościem jest profesor nauk medycznych, pani Barbara Gryglewska, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, no właśnie, dlaczego kobiety żyją dłużej niemal w każdym kraju? Czy genetyka jest kluczowa w tym przypadku, a dopiero potem dbałość o zdrowie, o higienę? Bo jak patrzę na przykład na Europę, a tam największa różnica między średnim wiekiem kobiet a mężczyzn jest w krajach Europy Wschodniej. I tutaj tak, Litwa, Rosja, Białoruś, około 10 lat różnicy. W Polsce no, nieco ponad 7. Skąd biorą się te różnice, pani profesor?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo oczywiście geny mają, to za chwilę troszkę może to rozwiniemy, geny mają swoje znaczenie, jak w większości naszych różnych rzeczy, które z nami się dzieją, prawda? Natomiast w dużym stopniu te kraje, szczególnie te kraje tak zwanej Europy Wschodniej, czyli dawnych krajów bloku związanego z blokiem wschodnim, tak bym powiedziała, czy ze Związkiem Radzieckim, te, które już uległy, wyzwoliły się jakby z tych wpływów. Niestety pozostały pewne złe uwarunkowania środowiskowe, które powodują, że no, żyjemy, może i wydłużył się ten czas trwania życia, ale jednak pozostały bardzo znaczne wpływy, które warunkują skrócenie życia i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo też w krajach Europy Zachodniej zdecydowanie dłużej żyją kobiety i mężczyźni również, mimo że zachowana jest ta różnica w przeżyciu. To są uwarunkowania ze względem zmiany środowiska, uwarunkowania stresu, pewnego stylu życia, dostępności do różnych dóbr, dostępności do opieki medycznej. Wszystko to w tych krajach dawnego demoludu zmieniło się, ale jednak nie osiągnęło takiego poziomu jak w krajach Europy Zachodniej. My ciągle to poprawiamy i jest duży postęp, no ale też trzeba zmienić nie tylko dostępność, ale też świadomość społeczną, tylko żeby skorzystać z tych możliwości, jakie stwarza system, także
zmieniamy
z badań profilaktycznych.
Pani profesor, jak
myślę,
pani to obserwuje?
Że tak, ponieważ zmieniają się pokolenia. Młodsze pokolenia, te osoby, które w tej chwili są w średnim wieku, czy trochę młodsze, to one mają już większą świadomość tego, z czego mogą korzystać, jakie są dobra, jakie są wpływy. Mają duży dostęp do wszelkiej wiedzy, szeroko bardzo dostępnej z mediów społecznościowych i innych, także z bardziej poważnych źródeł. W związku z tym mają szansę starzeć się zdrowiej, czyli wchodzą w ten wiek starszy i też zmienia się nam środowisko. No, na pewno, jeśli nic się nie zmieni geopolitycznie, to miejmy nadzieję, że dojdzie także do pewnej poprawy takich uwarunkowań też środowiskowych, bo w procesie starzenia, ja nie chcę wszystkich wątków tu na raz poruszyć, ale w procesie starzenia dochodzi do bardzo dużych zmian w takich epigenetycznych, które wynikają z pewnych zmian wewnętrznych w środowisku, jak również tych zewnętrznych czynników, które na nas oddziaływują. I tutaj są także tak, no właśnie ochrona środowiska, zmiany klimatu, wszystkie uwarunkowania, nasze prozdrowotne zachowania. To wszystko będzie miało, albo antyzdrowotne, bo tu bardziej na skrócenie życia, to będą te antyzdrowotne. W związku z tym to będzie miało też wpływ na ogólne przeżycie. Więc w tych krajach dawnego demoludu będziemy mieli zdecydowanie krótsze przeżycie niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie ta kultura jakby medyczna i postępowanie medyczne, dostępność i świadomość ogólna jest zdecydowanie lepsza, inna.
Pani profesor wspomniała o Europie Zachodniej. Właśnie zerkam dalej w dane. Najdłużej żyją Hiszpanki, a najkrócej Bułgarki w Europie i no, tu się wydaje, że i tutaj słońce, i tutaj słońce, i tutaj klimat sprzyja, i tutaj klimat sprzyja. A jednak różnica jest aż o 10 lat. I tutaj 87 lat żyją Hiszpanki, a Bułgarki średnio tylko 77 lat.
No nie znam takich bardzo dużych szczegółów co do stylu życia w Bułgarii, ale na pewno dostępność do różnych dóbr, odpowiedni sposób żywienia, dostępność do opieki medycznej, opieka okołoporodowa, to jest średni wiek, prawda, w populacji. W związku z tym są na pewno osoby, które żyją dłużej i takie, które żyją zdecydowanie krócej. Więc tu trzeba by patrzeć na wszystkie te aspekty, które mają znaczenie dla średniego przeżycia w populacji. Więc na pewno ta różnica wynika z tych dostępności, z dochodu na głowę mieszkańca tak zwany, bo dochód też ma znaczenie.
Zerkam dalej w dane, pani profesor. Najmniejsze różnice są w takich krajach jak Irak, Somalia czy Haiti i tam różnica między średnim wiekiem mężczyzn a kobiet wynosi tylko rok. No i teraz pytanie, czy powodów możemy szukać w trudnej sytuacji w tych krajach, czy jest coś jeszcze?
To znaczy, trudno mi tutaj podnosić, nie znam takich szczegółowych danych, nigdy nie śledziłam takich doniesień w sensie naukowych opracowań, ale można domniemywać, że...
Irak, Haiti, Somalia.
Że mamy bardzo dużą nadumieralność kobiet w okresie okołoporodowym, co powoduje, że średnia długość życia kobiet wyraźnie się zmniejsza. Dużo mamy zapadalność, no trudno powiedzieć jak w Iraku akurat, ale w tych krajach takich typu Haiti, Somalia, to tam też duża zapadalność na choroby zakaźne. Te choroby zakaźne też bardzo wydatnie przyczyniają się do skrócenia czasu trwania życia. W związku z tym u kobiet może być ten czynnik bardzo istotnie, szczególnie przy niedożywieniu, zmniejszeniu odporności, może wpływać na tą przeciętną długość życia. Wtedy różnica między mężczyznami a kobietami będzie zdecydowanie nie taka duża, jak w krajach cywilizacyjnych. Prawie się zaciera. Więc to są bardzo różne czynniki, zwłaszcza, że status kobiet w tych krajach to jest też bardzo niski, w związku z tym ważniejsze jest, żeby był mężczyzna w dobrym stanie zdrowia, żywiciel rodziny, odżywiony i wszystkie inne aspekty, a tutaj kobieta na drugim planie. W związku z tym trudno powiedzieć jednoznacznie, nie znam badań, więc to jest takie raczej moje domniemanie niż rzeczywiste naukowe, ale bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że tak właśnie jest.
W jakim stopniu, pani profesor, długość życia, wspominaliśmy o tym już, zależy od biologii, a w jakim stopniu od stylu życia?
Nie znam takich opracowań, które mówiłyby procentowo, ile to, jaki to jest udział, ale na pewno to jest wieloczynnikowe i geny oczywiście będą odgrywały rolę. Z punktu widzenia takich biologicznych czynników bardzo istotne znaczenie ma długość telomerów. Telomery to są te zakończenia chromosomów, które chronią nasze DNA przed uszkodzeniami w trakcie każdego podziału komórkowego. W okresie rozwoju płodowego funkcjonuje telomeraza, która odtwarza, to dziecko się rozwija, czyli tworzą się nowe komórki. W związku z tym ta telomeraza, składające się telomery, to ta telomeraza odtwarza te końcówki po to, żeby komórki mogły się dzielić, dziecko się mogło rozwijać. Natomiast po urodzeniu aktywność telomerazy zanika, czyli nasze komórki somatyczne już nie mają możliwości nieograniczonych podziałów. Takie nieśmiertelne komórki to są tylko komórki nowotworowe i komórki bakteryjne, które mają aktywność tej telomerazy zachowaną. Natomiast po urodzeniu jak znika, to nasze komórki somatyczne mogą podzielić się o kilkadziesiąt razy. Oszacowano, że dla fibroblastów, czyli do komórek tkanki łącznej, to jest około 44 podziały. W związku z tym na pewnym momencie komórka dalej się już nie może podzielić, bo każdy następny podział uszkadzałby DNA, a wtedy prowadziłoby to do mutacji i śmierci, ale i tak niestety doprowadza to do możliwości zgonu. No i okazuje się, że badając te długości tych telomerów, tych końcówek, to kobiety mają dłuższe te telomery niż mężczyźni, czyli już na wejściu mają większą szansę na dłuższe przeżycie. To jest jeden czynnik. Telomery ulegają ścieraniu, czyli tego skracaniu w okresie całego życia i różne czynniki na to wpływają. I takimi czynnikami, które bardzo wyraźnie przyspieszają skracanie telomerów, są wolne rodniki tlenowe, które powstają w różnych sytuacjach obciążenia stresem, dodatkowymi czynnikami, na przykład palenie tytoniu będzie takim czynnikiem, który zwiększa produkcję wolnych rodników, ale przez to skraca nam telomery, czyli skraca nasze życie.
Znowu ten stres się pojawia, pani profesor.
Tak, stres się pojawia, oczywiście, że tak. jak to będzie też ten jeden z głównych czynników. Więc mamy to już to jedno uwarunkowanie, które genetycznie zwiększa szanse kobiet na dłuższe przeżycie w porównaniu do mężczyzn. Drugim takim czynnikiem, który też z genami jest związany, to jest to, że kobiety mają dwa chromosomy X, co warunkuje płeć żeńską, a mężczyźni mają chromosom X i chromosom Y, który ma mniej genów, ale też nie równoważy genów, które znajdują się na chromosomie X. Czyli jeśli pojawią się jakieś mutacje na chromosomie X u mężczyzny, to one mogą się ujawnić jako patologia, jako choroba, bo tego nie zrównoważy już drugi chromosom sparowany, prawda? Bo ten chromosom Y zawiera mniej genów i nie takie same jak te, które są w tym chromosomie X. Więc to jest też taki czynnik, który będzie przyczyniał się do tego krótszego życia mężczyzn, zwiększał ich możliwości pojawienia się pewnych patologii. Z nowości takich, które, bo te dane to już są od dawna dość, natomiast nowa rzecz, która się pokazała, takie nowe publikacje, to są dotyczące utraty chromosomu Y. No bo wydawałoby się, no ten chromosom warunkuje nam płeć fizyczną, prawda? No ale może on jest tak bardzo niepotrzebny, jak ma tak niewiele tych genów, które mają znaczenie. Ale okazało się, że z wiekiem u mężczyzn dochodzi do utraty, tak zwanej mozaikowej utraty chromosomu Y u części komórek, tych szybko dzielących się, czyli takich na przykład jak komórki krwi, które są odtwarzane w trakcie całego życia. Jak utrata następuje w znacznym stopniu, to na modelach zwierzęcych wykazano, że zwiększa to ryzyko zwłóknienia mięśnia sercowego i ryzyko niewydolności serca. No nie ma takich badań jeszcze u ludzi, ale może to mieć znaczenie jakieś jednak dla pojawienia się pewnych patologii właśnie wśród mężczyzn.
A przypuszczalnie jaki to może być wiek? Kiedy się traci ten chromosom?
No nie ma takich badań, to mniej więcej, nie, że to się odbywa w czasie, to nie jest tak, że w którymś roku to się pojawia, tylko w czasie badań, w trakcie trwania życia, prawda, następuje stopniowo częściowa utrata, czyli maksymalnie tak oszacowano, że około 40% nawet może być tych utraconych komórek z utraconym chromosomem Y. No w zaawansowanym wieku to stwierdzono, ale to się dzieje w dłuższym czasie. No, myślę, że będą badania, bo to ciekawe obserwacje bardzo, które wpływają na to, jak przebiegać będzie ten proces starzenia i różne patologie, które mogą się pojawić z wiekiem. Więc w związku z tym myślę, że warto śledzić te publikacje. Będą na pewno. Kolejnym takim czynnikiem, który też od wielu lat jest obserwowany, to jest rozwój płodowy. Chłopcy rozwijają się szybciej niż dziewczynki. Ale ten wzrost szybszy, no bo to warunkowane jest właśnie płcią, ten wzrost szybszy nie uwzględnia tego, jak funkcjonuje łożysko. Łożysko ma dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych, które będą warunkowały prawidłowy rozwój. No i jeśli pojawiają się jakieś niewielkie patologie łożyska, to przy tak szybkim rozwoju organizmu chłopca może dojść do niedostatecznej wagi urodzeniowej. I ta waga urodzeniowa niska predysponuje później tych rozwijających się organizmy męskie do rozwoju wielu chorób takich cywilizacyjnych, typu otyłość, choroby metaboliczne, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie, no choroby układu sercowo-naczyniowego. Zwiększa to prawdopodobieństwo, czyli mniejsza waga urodzeniowa będzie takim czynnikiem ryzyka, który warunkuje potem rozwój
chorób. A o jakiej wadze pani profesor mówi?
To różnie, bo to są zależności od tego, to jest jakby liniowa zależność. Niższe, zbyt duże płody też niedobrze, ale taka waga, bo to są dzieci zwykle około 3 kg, prawda, ważą tak mniej więcej. Jeśli ta waga jest zdecydowanie mniejsza, no to będzie to przyczyniało się do właśnie, stąd też takie wcześniaki na przykład mają też takie zwiększone prawdopodobieństwo, bo po urodzeniu one muszą się bardzo szybko nadrabiać te straty, czyli występują bardzo wyraźne podziały i zwiększa to ryzyko różnych zaburzeń, które się pojawiają. Także ten jeden aspekt czynników biologicznych jest niezwykle ważny. Drugim ważnym związanym z płcią są oczywiście hormony. Bo hormony płciowe żeńskie, czyli już w okresie dojrzewania, kiedy się pojawiają, to estrogeny stanowią czynnik ochronny przed rozwojem miażdżycy. Czyli komórki kobiety są chronione przed rozwojem miażdżycy, u mężczyzn natomiast testosteron działa proaterogennie, przyspiesza rozwój miażdżycy, no i w zależności od tego, tego, jeśli zadziałają dodatkowe jeszcze czynniki ryzyka, to oczywiście ta miażdżyca będzie rozwijać się szybciej.
Czyli... A mężczyźni mają no niestety większą skłonność do ryzykownych
większą skłonność
zachowań.
Do niekorzystnych, nie takich prozdrowotnych, tylko raczej antyzdrowotnych zachowań, co przekłada się oczywiście na przyspieszenie miażdżycy. I zwykle to zapadalność na choroby związane z miażdżycą, bo to zależy, w którym obszarze naczyniowym ta miażdżyca się rozwinie, następuje 10 lat wcześniej u mężczyzn niż u kobiet. Czyli kobiety zaczynają chorować na choroby związane miażdżycą po menopauzie, no bo wtedy już wygasza się działanie ochronne estrogenów, no ale u mężczyzn już ona jest zaawansowana. Zawsze zaznacza się różnica, co oczywiście będzie przyspieszać też ryzyko, zwiększać ryzyko zgonu u mężczyzn w porównaniu do kobiet. Na dodatek estrogeny mają też pewne działanie ochronne na dwa dodatkowe czynniki, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia przyspieszenia starzenia. To jedno, że warunkują lepszą sprawność układu immunologicznego, czyli chronią jak gdyby przed infekcjami, przed takim nieprawidłowym starzeniem, bo układ immunologiczny ma ogromne znaczenie.
Czyli znowu panie mają fory.
Mają pod tym względem fory i chronią także komórki macierzyste. To są te nasze geroprotekcyjne, czyli chronią nam te komórki, które mają szansę nam prowadzić te procesy naprawcze. Jeśli coś się złego podziało w naszym organizmie, to one mogą odtworzyć te komórki uszkodzone, przejąć ich jakby funkcję i odbudować prawidłową funkcję danego narządu czy danego układu. No i jeśli dojdzie do ich uszkodzenia, jest ich mniej, no to oczywiście te możliwości naprawcze w organizmie wyraźnie się zmniejszają. I tu też estrogeny mają takie działanie ochronne. No i trzeci czynnik, taki jeszcze dodatkowy, taki biologiczny, to jest przebieg chorób. To też może wynikać z tych wszystkich tych elementów, które już wymieniłam, ale u mężczyzn przebieg chorób jest zazwyczaj bardziej negatywny. Czyli wiąże się z cięższym przebiegiem i niestety ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Czyli jeśli pojawi się udar, zawał, to często wiąże się z ryzykiem zgonu. A u kobiet ten przebieg tej choroby jest mniej agresywny, mniej taki ostry. Prowadzi do ograniczeń różnych, do niesprawności, no ale kobieta przeżyła i żyje dłużej, mimo ograniczeń, które wiążą się z tą chorobą. Więc takie elementy w tej biologii z wiekiem pojawiają się, ale też z biologii tych wczesnych okresów, prawda, które warunkują dłuższe przeżycie kobiet w porównaniu do mężczyzn. No i na to się nakładają te czynniki behawioralne, czyli te właśnie czynniki ryzyka ogromnie dużo, bo to przede wszystkim mężczyźni nadużywają
palenia,
spożywają nadmiernej ilości alkoholu, stosują niezdrową dietę, nie zwracają uwagi na aktywność fizyczną, szczególnie po tym okresie takim wczesnym, no bo w okresie młodzieżowym, czy we wczesnym jeszcze takiej dorosłości wczesnej, to jeszcze jesteśmy aktywni fizycznie. W momencie, jak wchodzimy w pracę zawodową, to nagle wszystko przestaje być ważne. Komfort
fotel,
życia.
Fotel,
samochód, dobra, wszystkie. Tak, praca, dom. I to wszystko przekłada się oczywiście na zwiększenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, głównie miażdżycy, bo to przede wszystkim z tym się wiąże. Tu także ta niezdrowa dieta, niedostateczne spożycie jarzyn, owoców, nadmierne spożycie tłuszczu, więc te wszystkie elementy mają też znaczenie.
I wysoko przetworzone produkty.
O tak. Tak. Wszyscy
dobrze szybko, się po nie sięga.
Tak zwanych fast foodów, szybko, bardzo smaczne, ale niestety niezdrowe. No i na to się jeszcze nakłada takie podejście, no przecież mnie nic nie grozi, mnie to na pewno nie będzie szkodziło, prawda? W związku z tym mogę to stosować, bo mnie się nic nie stanie, w związku z tym nie chodzimy się badać, nie sprawdzamy, co się dzieje w naszym organizmie. Mężczyźni są zawsze silni i zdrowi, prawda? No a to się przekłada na to, że jeśli wykrywane są choroby, to późno, w stadium o znacznym zaawansowaniu, nie wtedy, kiedy to jest czynnik ryzyka, bo jest tylko dyslipidemia, prawda? Że mamy podwyższony cholesterol i możemy przeciwdziałać jego negatywnym skutkom, tylko już niestety na etapie zaawansowanej choroby związanej z miażdżycą, gdzie także leczymy, obniżamy ten cholesterol, ale wtedy to już ma to inne oddziaływanie. Zmniejsza nam oczywiście ryzyko groźnych powikłań różnych, stabilizuje blaszki miażdżycowe, no ale niestety te blaszki już są i one mogą ulegać progresji, mogą się zwężać, może do nich, w nich dochodzić do zakrzepicy, także wiele rzeczy może się wydarzyć, bo różne uwarunkowania są dodatkowe, w tym także stres, prawda? Tradycyjnie się uważało, że mężczyźni są bardzo obciążeni stresem, stresującą pracą, także pracują w takich środowisku o z dużym ryzykiem zagrożenia, w sensie negatywnych czynników typu zapylenie. W tej chwili tych zawodów takich bardzo znacznym zagrożeniem fizycznym, różnymi czynnikami uszkadzającymi jest bardzo niewiele. No, wkroczyła medycyna pracy, czynniki BHP, prawda, które staramy się wszystkie, każdy zakład pracy stara się przestrzegać, no bo jest z tego sprawdzany, prawda. W związku z tym te elementy ograniczyły nam wpływ tych negatywnych czynników na zdrowie mężczyzn. W związku z tym pozostał nam stres. Ale ostatnie badania pokazują, że stres dla kobiet czy mężczyzn jest na bardzo podobnym poziomie, bo to oczywiście można mówić, że stanowisko generuje większe obciążenie stresem, czyli mężczyźni zajmują zazwyczaj kierownicze stanowiska, ale to nie znaczy, że kobiety, które są na niższym stanowisku, mają mniejszy stres w pracy. Więc te badania nie pokazały, żeby to miało jakieś znaczenie. Prawdopodobnie, może kiedyś miało, ale teraz może chyba raczej
tutaj się szanse wyrównują akurat, jeżeli chodzi
o stres. Szanse się chyba się trochę wyrównały. No i jeszcze jest jeden czynnik, który też podnosi się z tych takich behawioralnych, że mężczyźni mają mniej kontaktów społecznych, mniej spotkań towarzyskich, relaksują się, prawda? W związku z tym ten element u kobiet troszkę inaczej wygląda, bo kobiety są raczej bardziej towarzyskie i spotykają się i potrafią sprzedać tą odreagować stres w towarzystwie.
A mężczyźni tłumią to w sobie.
A mężczyźni no, muszą być mocni, muszą być silni.
Macho.
Tak, ciągle ten model pokutuje. W związku z tym no, to przekłada się także na zwiększenie ryzyka dla mężczyzn. I to bardzo ciekawe badania, które ciągle są cytowane, że mężczyźni wbrew pozorom, ci, którzy żyją w związku małżeńskim, mają dłuższe przeżycie, około 8 do 10 lat w stosunku do tych, którzy żyją w stanie wolnym.
Panowie, żeńmy się.
Tak jest, bo to zwiększa kontakty społeczne. Kobiety dbają o swoich mężczyzn, w związku z tym dbają o ich zdrowie, odpowiednia dieta, dbają o te wszystkie elementy stylu życia, bo kobiety na to zwracają uwagę, prawda?
Idź się przebadaj, mówią nam
panie. Idź się przebadaj, idziemy razem. No, sama tak robię. W związku z tym po to, żeby zwiększyć to prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia różnych zaburzeń, które mogą wpłynąć na zdrowie partnera. To też przekłada się na nasze wspólne życie, prawda? W związku z tym miejmy na tego świadomość, że to ma znaczenie, nie ten wolny stan, tylko właśnie w związku.
Razem lepiej, razem zdrowiej.
Proszę bardzo. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? No bardzo silne są czynniki też ewolucyjne, które warunkują to, że niestety mężczyźni mają większe ryzyko zgonu. No bo co oczywiście ewolucja? Ewolucja nam mówi, musi przetrwać gatunek, czyli musimy mieć dużo potomstwa. Więc te czynniki, które warunkują nam dużą, no nie wiem jak nazwać, duży sukces reprodukcyjny, o tak może będzie ładniej, medycznie w każdym razie, to są to te elementy, które mogą w okresie już późniejszym przyczyniać się do zwiększenia ryzyka zgonów. One warunkują nam sukces, ale później zwiększają ryzyko rozwoju, zwłaszcza nowotworów, które będą przyczyniały się do skrócenia życia. Więc to się nazywa, taka hipoteza jest antagonistycznej pleurotropii. Co dobre w młodości, to niestety na starość będzie nam negatywnie wpływać. Więc jest to taki czynnik jeden ewolucyjny i drugi czynnik, który dla odmiany wpływa na wydłużenie życia kobiet, to jest to rola babki. To teraz też się o tym mówi, prawda?
Tak.
Babciowe i różne elementy. Okazuje się, że we wszystkich plemiennych grupach ewolucyjnie przeżycie starszych kobiet warunkowało dłuższe życie potomstwa, bo te starsze kobiety opiekowały się tymi młodymi, prawda? To u naczelnych, u zwierząt tak jest obserwowane, ale też w tych pierwotnych ludach. I to dalej pokutuje, że jeśli jest babcia, która zaopiekuje się dziećmi, to zwiększa się szanse na dobry rozwój potomstwa. W związku z tym ten element także gra rolę z punktu widzenia uwarunkowania dłuższego przeżycia, bo to jest dobre ewolucyjnie dla naszych genów i przetrwania naszych genów dalej.
A ile dobrego daje też im babciom, które mają kontakt z tymi wnukami, ile radości, a przecież ten uśmiech, ta radość, patrzenie na to, jak potomstwo rośnie,
tak,
to przecież
i to działa,
serce rośnie.
Powiedziałabym, że działa też przeciwstarzeniowo, bo te babcie się też rozwijają, one się dostosowują do wnuków, przecież wnuki mają dostęp do wszystkich nowych technologii, nowych rozwiązań i babciom to sprzedają dzięki tym.
Babcie nie są wykluczone.
W związku z tym to jest naprawdę niezwykłe to, co ewolucyjnie tak że odziedziczyliśmy po wielu, wielu latach.
Obopólne korzyści. Pani profesor, czy w przyszłych dekadach różnica między wiekiem, przeżywalnością kobiet a mężczyzn się zmniejszy? Teraz mówimy w Polsce około 7 lat. Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. jak pani myśli, czy to będzie się zmniejszało?
Myślę, że się będzie się zmniejszało, dlatego że no to jak wiele jest czynników uwarunkowań, bo oczywiście są te genetyczne, ale geny też modyfikowane jest ich jakoś, to, choćby to skracanie tych telomerów, prawda, na nich wpływa stres, te wolne rodniki, więc to wszystko czynnikami zewnętrznymi możemy też modyfikować, zmienimy styl życia, więc będzie to modyfikowane i to, co populacyjnie też w obserwacjach epidemiologicznych polskich było, no, widzieliśmy już przed pandemią, wyraźnie skracał się ten różnica w przeżyciu mężczyzn i kobiet. Ale pandemia załamała całe te nasze obserwacje i wydłużanie trwania życia i właśnie tą różnicę, skracanie się tej różnicy między trwaniem życia kobiet i mężczyzn. To się zmienia. Aktualnie znowu odbudowujemy także przeciętną długość życia, no ale ciągle ta różnica jest. To mężczyźni 75 lat, kobiety około 82, więc ta różnica tych 7 lat na razie się utrzymuje. Zmieniają się pokolenia. W związku z tym myślę, że będzie się to zmieniało. Zmienia się też dostępność do opieki. Możliwości medycyny są bardzo duże, coraz większe, coraz szybciej następują wyniki badań. Weszły nowe technologie, sztuczna inteligencja i wszystkie nowe, szybkość przetwarzania informacji jest tak duża i także postęp wykonywania badań, przełożenia później tych wyników badań podstawowych na przez tak zwaną medycynę translacyjną na klinikę. W związku z tym może się to bardzo zmienić. Mamy nowe prace nad badaniami, nad modelami działania przeciwstarzeniowego. To przecież będzie nie tylko dla kobiet, także dla mężczyzn.
Gdzie jest ta granica wieku, pani profesor? Na ile jesteśmy zaprogramowani? 120, 130?
Maksymalne trwanie życia na razie 120, ale ja już słyszałam takie hipotezy gerontologów, że będziemy żyli niedługo do 140 lat, tylko będziemy musieli pracować. W związku z tym zawsze jest jakieś ale, zawsze jest jakiś negatyw, który nam grozi.
Wszystkim życzymy jak najwięcej lat życia. Pani profesor, a gdyby tak wskazać chociaż, nie wiem, jedną, dwie rzeczy, którą mężczyźni mogliby zrobić, żeby dłużej żyć, to co by to było? Żeby zbliżyć się do tego wieku średniego kobiet.
Na pewno unikać ekstremów. Unikać, to są też jakieś takie czynniki, które mają negatywny wpływ na przeżycie. To są takie tendencja do takich zachowań ryzykownych. Podejmowanie jakichś bardzo dużych wyzwań sportowych, ekstremalnych sportów, jakieś, co wiąże się z dużym ryzykiem urazów, też z ryzykiem zgonu, więc raczej stosujmy te sportowe, taki sport rekreacyjny. Nasz organizm ma wtedy szansę się dobrze dostosować, natomiast nie generujemy tak dużych obciążeń dla organizmu, więc to jest jeden z elementów, bo aktywność fizyczna jest bardzo silnym czynnikiem przeciwstarzeniowym i przeciwochronnym także dla wszystkich chorób układu sercowo-naczyniowego i wielu innych schorzeń. W związku z tym warto zainwestować w aktywność fizyczną, tylko nie tą ekstremalną, tylko właśnie taką bardziej rekreacyjną.
Lepszy długi spacer niż jakaś,
jakieś zdobywanie gór wielkich. Tak, i zwłaszcza jak ostatnio widzieliśmy, jak tu spadali różni z tych
zrysów. Ostrożnie zimą w górę.
W związku z tym, no...
Lepiej do lasu.
Tak. No, oczywiście odpowiednia dieta, nie nadużywanie właśnie, rezygnacja spalenia. Alkohol niestety w każdej ilości szkodzi, ale to nie znaczy, że nie możemy się od czasu do czasu napić kieliszka
Czasem
wina.
Można.
Czasem można. Tylko nie znowu, nie ekstrema, nie przesadzić, bo to jest wtedy trucizna w takiej dawce, prawda? W związku z tym pamiętajmy o tym, że nasz organizm nie lubi ekstremy. To w małej dawce jesteśmy w stanie dużo rzeczy stolerować, natomiast przy dużych dawkach różnych czynników, tak powiem, będzie to działało negatywnie. No myślę, że wszyscy pracujemy nad tym, młodzi ludzie bardzo zaangażowani, żeby walczyć ze zmianami klimatu, poprawą środowiska, wszyscy w nim żyjemy, więc jeśli zniszczymy środowisko, to będziemy żyć w bardzo złym. To zresztą bardzo wpłynęło na przeciętne przeżycie w czasach, kiedy była rewolucja przemysłowa, prawda? I te dramaty, te miasta, które były szaro-czarne, prawda? I zadymione. To wszystko mamy
czasami
szansę zmienić.
Niestety nasze miasta zimą ciągle szare i zadymione.
Kraków,
niektóre.
No,
tak, właśnie.
Ale teraz
ten obważany krakowski słynny.
Obważany, właśnie. W związku z tym to są te elementy takiego stylu życia mają ogromne znaczenie. One wpływają także, jak powiedziałam, te czynniki epigenetyczne wpływają na to, co się dzieje z naszym jądrem komórkowym, z naszymi genami, z białkami, które znajdują się w tym jądrze komórkowym. I te zmiany epigenetyczne przyspieszają te też starzenie, więc jeśli będziemy mieli dobry styl życia, to będzie mniej tych endogennych czynników, które wpływają na zmiany w genomie, na zmiany w jądrze komórkowym, ale też będziemy wpływ na środowisko będzie powodował, że będziemy mieli mniej tych negatywnych czynników egzogennych, które też wpływają na to, co się dzieje z naszymi genami. No i wtedy zobaczymy, bo to będą obserwacje epidemiologiczne, będziemy widzieć, czy jak bardzo zmienia się ta różnica w życiu mężczyzn i kobiet, bo przecież kobiety są słabsze, niezrozportowane, mają ten okres menopauzy, po którym dramatycznie pogarsza się i siła mięśniowa, i kości, i sprawność, i wszystkie te elementy, a mimo to żyją dłużej, prawda? Mhm. Więc wydaje się, że jeśli mężczyźni zrobiliby coś dla siebie we wcześniejszym okresie życia, to przełożyłoby się to na zdecydowanie lepsze ich przeżycie.
Dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn? To już chyba wszystko wiemy. Panie i panowie, to był wykład otwarty w Radiu RMF 24, a naszym i państwa gościem była pani profesor nauk medycznych, pani Barbara Gryglewska, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję, dużo zdrowia.
Dziękuję, ja również życzę dużo zdrowia i mogę podkreślić tylko, że wszystkiego na pewno nie wyczerpaliśmy i myślę, że warto śledzić nowości, bo dużo się dzieje w medycynie i także w tej medycynie dotyczącej procesów starzenia.
Bardzo dziękuję.